Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i na wieki. Amen. Słowo Boże, które wybrałem do naszego dzisiejszego zwiastowania, na tą Waszą uroczystość, pamiątki poświęcenia, czytam z Ewangelii Jana z 14 rozdziału, 6 wiersza, gdzie Pan Jezus mówi: Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Boże Ojcze, chcemy Tobie dzisiaj w szczególny sposób podziękować za ten Kościół, za tych, którzy go wznosili. Dziękujemy przede wszystkim za Twoje słowo, które tutaj jest głoszone, za tych wszystkich, którzy tutaj przychodzą, by Ciebie wielbić i budować się duchowo. Mów do nas, Panie, i poprzez to dzisiejsze świąteczne poselstwo. O to Cię prosimy. Amen. Witam Was bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry tutaj z Lesznej, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja chcę przywitać także naszych przyjaciół, którzy przybyli tutaj z mojej parafii w Białej, którzy tutaj są na zewnątrz, ich także widzę. Jakże miło, drodzy, że jesteście tutaj. Drodzy leśnianie, obchodzicie dzisiaj pamiątkę założenia i poświęcenia swojego kościoła tutaj w Lesznej Górnej. Zgromadziliście się dzisiaj tak licznie po to, by poprzez to uroczyste nabożeństwo podziękować przede wszystkim Panu Bogu za to miejsce, za ten Boży dom, który mógł tutaj stanąć. To zaproszenie na tę waszą uroczystość było dla mnie takim wielkim zaszczytem. Dlatego z wielką radością stoję tutaj przed wami, dziękując księdzu proboszczowi, księdzu Damianowi, wam, drodzy, za to zaproszenie. Jakże cenną rzeczą dla człowieka wierzącego, dla nas ewangelików, jest Dom Boży, Kościół. Jest to szczególne miejsce chwały dla Pana, uwielbienia, modlitewnego wyciszenia, kiedy Pan Bóg nieraz nas pociesza w trudnych sytuacjach naszego życia, kiedy nas buduje poprzez swoje święte słowo. Jest to miejsce, w którym Pan mówi do nas, objawiając nam swoją wolę. Pamiętam, drodzy, kiedy jeszcze byłem młodym księdzem, w Lasowicach Wielkich mieszkaliśmy, przyjechała do mnie wraz ze swoją córką, starsza pani z Niemiec. Ona miała na imię Zyglinda. Opowiadała mi o tym, że urodziła się w Oleśnie i tam była w naszym kościele ochrzczona, potem konfirmowana. Tam też wzięła ślub. Ale potem musiała wraz z rodzicami opuścić swój rodzinny dom. Zostawili wszystko i pojechali do Niemiec. I ona poprosiła mnie o to, bym otworzył dla niej kościół w Oleśnie. Pojechaliśmy tam razem z nią, z córką. I ona potem długo się modliła przed ołtarzem. A po modlitwie zaproponowałem, byśmy zaśpiewali jakąś pieśń. I zaśpiewaliśmy wtedy Bóg jest miłością. I pamiętam, ona się wtedy rozpłakała. Wycierając łzy, mówi: proszę księdza, tu w tym kościele co niedzielę słuchałem Bożego Słowa. I to słowo tak niesamowicie przemawiało do mnie. Razem z rodzicami, razem z całą rodziną byliśmy tutaj razem. To miejsce szczególne dla mnie. Ja tęskniłam za tym, żeby tutaj przyjechać. Do tego kościoła w Oleśnie. Psalmista w psalmie, który został dzisiaj też przeczytany, powiada podobnie: o jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha, omdlewa z tęsknoty do przedszczonków Pańskich, powiada król Dawid. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Myślę, drodzy, że dla każdego z was ten dom Boży, ten kościół jest też taki cenny. Chętnie tu przychodzicie. Prawda? Jest tak? Widzę, że tak. Kiwacie głową. Drodzy, zastanawiam się nad tym, jakie słowo wybrać na tą dzisiejszą uroczystość. Mogę mówić na temat modlitwy pańskiej. To jest dzisiejszy temat. Ale na to potrzeba więcej czasu. I tak więc wybrałem słowo, które jest Ewangelią w Ewangelii. Bo sam Syn Boży mówi do nas o tym, co jest najistotniejsze dla naszego duchowego życia. On mówi o sobie w sposób bardzo autorytatywny. Ja jestem droga, jestem prawda, jestem życie wieczne. I nikt nie przyjdzie do Ojca, mówi Pan Jezus, inaczej jak tylko przeze mnie. Historia, którą za chwilę opowiem, wydarzyła się w Malezji w czasie II wojny światowej. Pewien żołnierz dostał się do niewoli, ale udało mu się uciec z obozu. Nie miał jakichś większych przeszkód, ale nagle pojawił się dla niego niesamowity problem i pytanie, jak uda mi się przedrzeć przez tą gęstą dżunglę, by dotrzeć do wybrzeża, a stamtąd już na upragnioną wolność. Czek ten w drodze spotkał pewnego tubylca. Opowiedział mu swoją historię, a ten obiecał mu, że przeprowadzi go przez tą dżunglę. Przedzierali się przez niesamowity gąszcz, ciężko pracując cały czas maczetami. Przed nimi cały czas tylko gąszcz, chaszcze, rośliny, drzewa, nawet najmniejszego śladu jakiejkolwiek drogi czy też ścieżki, żadnego człowieka. Szli tak cały dzień i pracowali tymi maczetami. Torowali sobie drogę. Idąc do późnej nocy, przecierali sobie szlak. I w pewnym momencie ten zmęczony żołnierz pyta swojego przewodnika. Czy wiesz na pewno, że to jest właściwa droga? A na co odpowiada mu łamanym angielskim jego towarzysz. Tutaj w dżungli nie ma drogi. To ja jestem drogą. To ja jestem drogą. I rzeczywiście, tam nie było nawet najmniejszego śladu drogi. On musiał zaufać temu nieznajomemu przewodnikowi i już po kilku godzinach przekonał się, że było warto. Bo dotarli do wybrzeża, a potem udało mu się bez problemów dotrzeć do domu. I drodzy, dokładnie takie same słowa, prawie 2000 lat później, 2000 lat temu wcześniej, wypowiedział Syn Boży i dodając jeszcze coś więcej. Pan powiedział, ja jestem drogą, jestem prawdą i życiem, ale nikt nie przyjdzie do domu Ojca, do Królestwa Bożego inaczej, jak tylko przeze mnie. Drogie siostry, drodzy bracia, nasze życie podobne jest do takiej gęstej dżungli, w której się zagubiliśmy nieraz. Nie możemy znaleźć tej właściwej drogi. Ale Jezus Chrystus, Boży Syn, mówi, uwierz we mnie. Oddaj mi swoje życie, bo ja jestem drogą do Twojej wolności, do życia wiecznego, do Bożego Królestwa. Tylko ja mogę bezpiecznie wyprowadzić Cię z dżungli Twojego życia do tej wiecznej przystani. Czy wierzysz w to? Nieraz jednak słyszymy głosy wielu sceptyków, którzy mówią, skąd my właściwie wiemy, że to Jezus jest tą jedyną drogą. Przecież na świecie jest tyle różnych religii. A może islam jest dla nas lepszą drogą, albo buddyzm, hinduizm, albo jeszcze jakaś inna religia. A jednak Jezus w sposób bardzo autorytatywny, drodzy, mówi tutaj, ja jestem tą drogą. Ja jestem prawdą i życiem. Nikt nie przyjdzie do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Naukowcy chrześcijańscy obliczyli, że Bóg w swoim słowie zawarł bardzo wiele proroctw, przepowiedni i zapowiedzi. I z tych wszystkich proroctw wypełniło się dokładnie, wiecie ile? 2680. I to jest takie wiarygodne świadectwo. Czy jakbyście chcieli obliczyć rachunkiem prawdopodobieństwa, czy jest możliwość, że to wszystko się przypadkowo tak wypełniło? Nie ma takiej możliwości, drodzy bracia i siostry. Naukowcy chrześcijańscy obliczyli już rachunkiem prawdopodobieństwa i wyszła taka astronomiczna suma, która potwierdza, że nie ma możliwości przypadkowego wypełnienia tych wszystkich proroctw. Bóg działa w sposób konsekwentny. Jezus rzeczywiście jest tą drogą. W żadnej innej religii nie ma tak przygotowujących dowodów na istnienie Boga, jak w chrześcijaństwie. Oprócz tego, że Jezus jest tą drogą, to jest także prawdą. Pamiętacie, kiedy Piłat przed skazaniem Jezusa na śmierć zapytał go, czy jest królem? To on odpowiedział, ja się narodziłem. I na to przyszedłem na ten świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mojego, powiada Pan Jezus do Piłata. A Piłat w taki lekceważący sposób mówi do niego, co jest prawda? I wyszedł. Wiecie, drodzy, do dzisiaj filozofowie, naukowcy mają wielkie problemy z definicją prawdy. Są filozofowie, którzy twierdzą, że nie ma prawdy i nie uważają, że prawdą jest to, co człowiek za prawdę uzna, że jest czymś subiektywnym. A jeszcze inni twierdzą, że prawda jest pojęciem relatywnym. Znany pisarz niemiecki Axel Kinner napisał kiedyś na temat prawdy takie słowa. Ja sobie to przetłumaczyłem, może nieudolnie. Każdy mówi o niej, ale nikt w istocie nie wie, jak ona wygląda. Jedni mówią, że jest jak gwiazda, która pięknie świeci. Inni, że wywołuje strach i jest niebezpieczna. Są i tacy, którzy twierdzą, że podobna jest do burzy, która wszystko niszczy i powala na swojej drodze. Ale są i tacy, którzy powiadają, że ona jest spokojna i dobrotliwa, można jej zaufać. Wreszcie są i tacy, którzy twierdzą, że prawda jest jak ciepły ogień, przy którym można się ogrzać. On strzeże, ale także i parzy. Inni powiadają, że prawda jest radosna i pogodna i dlatego każdy ją kocha. Ale ci, którzy się oparzyli, dowodzą, że jest samotna i smutna, bo się jej nadużywa i nagina, bo dla wielu jest po prostu niebezpieczna i niewygodna. Tak, tak to jest w istocie. Prawda nieraz jest niebezpieczna i niewygodna dla tych, którzy mają obciążone sumienie. I że, jak to mówi Biblia, w grzechu. Wyobraźcie sobie, co może przeżywać człowiek, który od wielu lat zdradza swoją żonę i nie chce, aby ona się o tym dowiedziała? Czy on dąży do prawdy? Nie. On robi wszystko, żeby tą prawdę ukryć. Żeby to nie wyszło na jaw. Co przeżywa złodziej, który obrabował bank albo napadł na jakiegoś człowieka? Albo czy dąży do prawdy człowiek, który na parkingu cofając zahaczył o inny samochód, wgniótł mu drzwi, a potem uciekł? Jeszcze inny przykład. Ktoś wsiada do samochodu, po wypiciu kilku kieliszków wódki, był na jakiejś małej imprezie jubileuszowej, a potem jadąc szybko w stanie amoku, potrącił rowerzystę i uciekł. W domu zatarł wszystkie ślady i zrobił wszystko, aby prawda o tym, co się stało, nie wyszła na jaw. Znacie takie sytuacje? Na pewno tak. Ci ludzie wiedzą, że prawda oznacza dla nich więzienie, karę i przykre konsekwencje. Patrząc z kolei z drugiej strony na ludzi pokrzywdzonych, na tych, co stracili majątki, na tych, którzy z powodu czyjejś bezmyślności stali się inwalidami. Albo też na rodziny, które w wypadkach samochodowych stracili swoich najbliższych. Ci ludzie chcą dowiedzieć się prawdy. Tego, co się stało. Kto to zrobił. Dlaczego? Wielu ludzi w czasach wojen zniknęło bez śladu, a ich najbliżsi nie wiedzą, co się z nimi stało. I oni do dzisiaj robią wszystko, by dowiedzieć się prawdy. Szperają w archiwach. Szukają świadków. Różnych dokumentów. Oni pytają bezskutecznie nieraz o prawdę. W dobie XXI wieku, drodzy bracia i siostry, jak nigdy dotąd, mamy do czynienia w mediach, a przede wszystkim w internecie, z zalewem kłamstw. Zgadza się? Jest tak? Sami wiecie, że tak. Przede wszystkim w internecie widzimy tą różną falę różnych fake newsów, manipulacji, co jest jednym z największych wyzwań współczesnego społeczeństwa. Nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniają się niezwykle szybko, także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Często o wiele szybciej niż prawda, co wynika z psychologicznych mechanizmów, chęci sensacji oraz algorytmów mediów społecznościowych. Kłamstwa powtarzane wielokrotnie sprawiają wrażenie znanych, a przez to bardziej wiarygodnych. Ludzie mówią sobie, to przekazała telewizja, to musi być prawdą. Ale drodzy, często jest manipulacją faktami. Wyrywaniem czegoś z kontekstu. Współczesnemu człowiekowi ciężko jest ocenić, co jest prawdą, a co kłamstwem. Dlatego dzisiaj powstaje cała masa różnych programów typu sprawdzam. Albo co jest prawdą, a co kłamstwem. I wiele innych. A tutaj Pan Jezus dzisiaj w sposób bardzo autorytatywny mówi, ja jestem prawdą. Jestem drogą i prawdą. On jest prawdą absolutną. Jego słowo nigdy nie może nas zawieść. Tak nasze ludzkie słowa zawodzą, tak często połączone są z kłamstwem. Jezus nie opowiada nam bajek w swoim słowie, ale On zwiastuje nam czystą prawdę, która z jednej strony demaskuje nasz grzech, ale z drugiej strony pokazuje na krzyż i śmierć Syna Bożego, na nasz ratunek, który Bóg darował każdemu z nas, jeśli uwierzymy tak naprawdę w Jezusa Chrystusa, jeśli otworzymy dla Niego nasze serca, jeśli powierzymy się naszemu Panu i Zbawicielowi. To jest takie bardzo istotne. Od tego zależy, drodzy, cała nasza wieczność. Bo to nasze życie tak szybko przeminie. Tutaj na tym świecie. Tak szybko. Dlatego tak ważne jest to, gdzie my spędzimy tę całą wieczność. Czy będziemy na wieki zbawieni w Bożym Królestwie, w krainie błogości, szczęścia, czy będziemy na wieki potępieni. To są te dwie drogi, o których mówi Biblia. Droga błogosławieństwa albo droga przekleństwa. Droga życia albo droga wiecznej śmierci. Ale do nas należy wybór, mówi Pan. My mamy się opowiedzieć. Drodzy bracia i siostry, znany ewangelista angielski Spurgeon powiedział w czasie jednego przemówienia: mówienie bliźniemu prawdy nigdy nie oznacza braku miłości do niego. Lepiej zranić prawdą, niż pocałować oszukaniem. Pewną prawdą jest prawda Ewangelii. Bracia, czytajcie najczęściej te teksty Biblii, które was najbardziej ranią, powiada ten ewangelista. Które was najbardziej ranią. Ciekawe stwierdzenie. Myślę, że tu miał rację, ponieważ poprzez te teksty Pan chce nam pomóc. On chce wyprostować ścieżki twojego życia. Chce usunąć twój grzech, darować ci wolność, pokój. Pokazać, co jest tą przeszkodą między tobą a nim. Są ludzie, a także lekarze, którzy uważają, że ludziom chorym na raka i umierającym nie należy mówić prawdy, bo mogą się załamać. Mogą stracić nadzieję, chęć do życia. Inni twierdzą, że oni muszą usłyszeć prawdę nawet wtedy, gdy ona oznacza dla nich śmierć. Wiecie, ja byłem kapelanem szpitalnym przez wiele lat w Bielsku Białej. I pamiętam, kiedyś odwiedzałem chorego człowieka z naszej parafii, z Komunią Świętą. I po tych odwiedzinach poszedłem jeszcze do innego znajomego, który był na 7 piętrze. I wtedy siostry mnie zobaczyły i biegną do niej i wołają: proszę księdza, niech ksiądz z nami pójdzie, bo tam jeden człowiek stoi na oknie, chce wyskoczyć z 7 piętra. Lekarz mu powiedział, że jest chory na raka i że to już jest ostatnie stadium, że już nic nie mogą dla niego uczynić. Z trudem go powstrzymaliśmy od tego. Porozmawiałem z nim. Okazało się, że był kościelnym w jednej z parafii katolickiej. I mówiłem mu: wie pan co? Pan nie może wyskoczyć z tego okna. Mówi: czemu nie mogę? Jestem chory na raka. Mnie już tu nic nie trzyma. Ja mówię: wie pan co? Pan jako kościelny musi wiedzieć, że jeżeli pan to zrobi, to pan skazuje się na wieczne potępienie. Na wieczne męki. Czy chce pan tego? Mnie? Nie chcę. Ja nie chcę cierpieć. A wie pan, że Pan Jezus pana miłuje. I on na pewno panu pomoże w tej trudnej sytuacji. Ważne, żeby pan powierzył jemu swoje życie. I pytam go, czy chce to zrobić. On mówi: tak, chcę. I pomodliliśmy się razem. I on powierzył swoje życie wtedy Panu Jezusowi. I potem się dowiedziałem, że po kilku dniach w spokoju odszedł. Umarł. Odszedł do Pana. Ten człowiek zrozumiał, że nie może popełnić samobójstwa, bo to oznaczałoby dla niego wieczne potępienie. Ale może oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, który za niego umarł. Który zrobił wszystko, by był zbawiony, by miał życie wieczne. Czy potrafisz zaufać naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi tak z tego serca, oddając Mu siebie, swoje życie, swoje troski, swój grzech, swoje zmartwienia? Pan tego oczekuje od ciebie, żebyś Jemu po prostu zaufał, żebyś powierzył Mu to wszystko. Wszelką troskę złóżcie na mnie, mówi Pan, bo ja sam troszczę się o was. Czy to nie jest cudowne? Że jest ktoś, kto o tobie wszystko wie, kto cię miłuje. Jemu na tobie zależy. On chce ci pomóc w tym, co przeżywasz. Nie bój się, tylko wierz, mówi Pan. Nie bój się, tylko wierz. Bo On, jak ten dobry pasterz, przeprowadzi cię do wiecznego domu Ojca, gdzie, jak sam powiedział, jest wiele mieszkań. A On jest drogą do tego domu. I to jest właśnie kolejna prawda, którą odczytujemy właśnie z dialogu Jezusa z Tomaszem. Mistrz, mówiąc uczniom o drodze do Ojca, zaznacza, że oni już tą drogę znają. Bo nieraz im o tej drodze mówił. A Tomasz, taki sceptyk, wielu jest podobnych do niego dzisiaj, powiada do Jezusa: Panie, my nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? I wtedy właśnie Pan Jezus mówi do niego: ja jestem drogą. Ja jestem prawdą i życiem. Kto mnie widział, widział Ojca. Mówi Pan do Tomasza. Parafrazując tą wypowiedź, możemy powiedzieć, że droga do Ojca jest otwarta. Plan zbawienia jest ciągle aktualny. A miłość Boga jest ciągle taka sama i bezwarunkowa. Jest tylko jedna prawda absolutna. Tą prawdą właśnie jest Jezus, Boży Syn. Ludzie tego świata, naukowcy, retorzy, filozofowie, do dzisiaj, jak powiedzieliśmy, zastanawiają się nad definicją prawdy. A On mówi, ja nią jestem. Ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Życiem wiecznym, mówi Pan. Wiecie, już od zamierzchłych czasów ludzie pytali o to, skąd wzięło się życie na ziemi. Skąd przychodzimy? Dokąd idziemy? To pytanie stawiali nie tylko uczeni. Zresztą to pytają także małe dzieci nawet. I przypomina mi się taka historia, którą opowiedział kiedyś profesor Gibb, mój przyjaciel. Mówi tak, mały Janek pyta po pogrzebie babci, czyli mamy swego tatusia. Tatusiu, gdzie jest nasza babcia? Ona umarła, Janeczku. Nie żyje, odpowiada tata. A co się dzieje z ludźmi, kiedy umierają? Pyta dalej Janeczek. Biblia mówi, że ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i żyli według Jego słowa, będą zbawieni. A ci, którzy nie uwierzyli, będą na wieki potępieni. Pójdą do piekła. A co znaczy zbawieni, potępieni? Wiesz? To znaczy, że ci, którzy wierzyli, będą teraz w niebie, a ci, którzy nie wierzyli, będą w piekle. Tatusiu, a dlaczego ci umarli są zakopywani w grobie? Pyta dalej mały Janeczek. Dlatego, że nasze ciało nie może żyć na wieki. Ale my otrzymamy nowe ciało. W Biblii jest napisane, że człowiek jest z prochu i w proch się kiedyś obróci. Tato, i ci ludzie, którzy dawno umarli, są teraz prochem? Dokładnie tak, Janeczku. I w tym momencie mały Janeczek wskakuje pod łóżko, a tata zdziwiony pyta, co ty tam robisz pod tym łóżkiem, Janeczku? A synek wychodzi z pełną ręką prochu i mówi, tato, tato, mam tu jednego. Drodzy bracia i siostry, pewien znany teolog niemiecki powiedział, że nasze życie składa się z takich trzech etapów, które połączone ze sobą tworzą życie. Pierwszym etapem jest okres naszego ziemskiego życia. Przychodzimy na ten świat, rodzimy się, wzrastamy i to jest cudem, darem Bożym. Ale to ziemskie życie obciążone jest grzechem i nieprawością. Bo my wszyscy, jak tu jesteśmy grzesznikami. A zapłatą za grzech, czytamy, jest śmierć. Bóg oczekuje od nas duchowej przemiany. Dlatego Pan wzywa nas do procesu takiego nowego narodzenia, oddania swego życia Jezusowi, jak to powiedzieliśmy. I wtedy, gdy następuje ten moment przełomu w życiu człowieka, rozpoczyna się drugi etap. Jest to etap nowego duchowego życia, ścisłej relacji z Panem. W liście do Koryntian jest napisane, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ja to nieraz widziałem, drodzy. Kiedy ludzie, pijacy, alkoholicy i wielu innych, kiedy wyznawali swój grzech, powierzali swoje życie Panu Jezusowi, po tym momencie stawali się nowymi, innymi ludźmi. Ja widziałem, jak to życie się ich zmieniało. Jak Pan Jezus je przekształcał. Oni stali się zupełnie naprawdę innymi, nowymi ludźmi. Inaczej myśleli. Inaczej mówili, inaczej rozumowali. Wcześniej przeklinali, tego nie szło słuchać, a potem stali się bardzo uprzejmymi ludźmi. To nowe narodzenie z Ducha Świętego także jest cudem. Bo my sami z siebie nie potrafimy do tego doprowadzić. My przyjmujemy usprawiedliwienie, które jest darem łaski Bożej. Jeśli wyznajemy nasz grzech, to On oczyszcza nas swoją świętą krwią po to, byśmy dalej nie żyli dla tego świata, ale dla Chrystusa, który za nas umarł. Byśmy żyli w nowej Bożej sprawiedliwości jako dzieci Boże, aż do tego momentu, gdy rozpocznie się trzeci etap, etap życia wiecznego. On rozpocznie się z chwilą zmartwychwstania, gdy otrzymamy nowe, doskonałe ciała. I od tej chwili ludzie wierzący na wieki przebywać już będą z Panem w niebie. Już nie będzie problemów, smutku, chorób, trosk, nienawiści człowieka do człowieka, wojen. To wszystko się skończy. Bóg wszystko nowym uczyni. I Bóg powiedział do Jana, któremu to objawił, napisz to, bo słowa te są pewne i prawdziwe. One nie mogą zawieść. Bóg oczy wszelką łzę z oczu człowieka. Już śmierci nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu nie będzie, bo te pierwsze rzeczy przeminęły, mówi Pan. Wiecie, są ludzie wokół nas, którzy nie zastanawiają się w ogóle nad swoim życiem. Oni żyją po to, by jakoś tam przeżyć. My wiemy, że były szkoły filozoficzne, na przykład szkoła Epikurejczyków, które mówiły, że trzeba używać życia, póki ono trwa, jeść, pić, bawić się, hulać. Były takie szkoły filozoficzne, które mówiły, że sensem naszego życia jest wypełnianie obowiązków, powinności. Tak uczył na przykład Immanuel Kant. Inni z kolei uważali, że to życie nie ma sensu. Jeszcze inna grupa twierdziła, że sensem życia jest praca, zdobywanie dóbr materialnych, przekazanie czegoś następnym pokoleniom. Talmud z kolei, który jest zbiorem nauk żydowskich uczonych, naucza, że życie człowieka, którego celem jest zdobywanie dóbr, zbudowane jest na absurdzie. Ponieważ bogactwo ma wartość przejściową. Niczego na ten świat nie przynieśliśmy i niczego stąd nie zabierzemy. Nadzy przyszliśmy i nadzy w trumnie stąd odejdziemy. Uczeni żydowscy uważają, że sensem życia człowieka jest wychwalanie Stwórcy Wszechświata. Działanie według Jego woli. Poddanie się zaleceniom Tory oraz życie nacechowane dobrymi, szlachetnymi uczynkami dla innych. Takie życie, czytamy w Talmudzie, jest pełne i bogate. Natomiast życie człowieka, który mówi, co mnie obchodzą inni, jest egoizmem i bezsensem. Koniec cytatu. Pismo Święte mówi, jeśli chcesz żyć, to musisz umrzeć dla tego świata. Twojej nienawiści, dla grzechu, dla starej złej osobowości i natury, dla swego ja. Dla tego życia, które prowadziłeś wbrew Bożemu Słowu i Bożej woli. I Bóg chce, abyś teraz rozpoczął nowe życie. Narodził się na nowo. Stał się nowym człowiekiem. I żył według Jego sprawiedliwości, która będzie przynosiła owoc. I właśnie Jezus Chrystus będzie teraz twoim życiem i zbawieniem. To nie jest jakaś demagogia. To nie jest jakaś fantazja. Ale sam Bóg nam zaświadcza o tym, drodzy, w swoim słowie. Sam Bóg. I mówi, drogi bracie, droga siostro, ja zaświadczam ci, że w moim Synu, Jezusie Chrystusie, daruję ci życie wieczne. A żywot jest w moim Synu. A kto ma Syna, ten ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Sam Bóg tobie zaświadcza o tym. Daję ci życie w moim Synu. Czy otworzyłeś serce dla Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, którym On daje ci życie wieczne? Nie ma innego sposobu zdobycia żywota wiecznego, jak tylko przez Jezusa. To On jest tym żywotem wiecznym, Słowem Boga, chlebem żywota, wodą żywą, światłością tego świata dla każdego z nas. Tym wszystkim, co potrzebne jest nam do zbawienia i żywota I tylko w Nim Bóg daruje Ci swoją łaskę i przebaczenie. Ale Ty musisz tego chcieć. Bóg umiłował ten świat w taki sposób, że jak pamiętamy, dał swego Syna Jezusa Chrystusa po to, by każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ty wierzysz w to, że Bóg tak bardzo Cię miłuje, że dał swego Syna za Ciebie, byś miał życie, czy miała życie wieczne. I byś mogła, czy mógł mieszkać w Jego domu wiecznym. On Cię naprawdę miłuje. Jemu naprawdę na Tobie zależy. On nie chce Twojego duchowego cierpienia. On nie chce, abyś się błąkał, szukał prawdy w tym świecie, w filozofiach, czy też religiach wschodu. Ta prawda jest tak bardzo blisko nas. Bóg ją chce umieścić w naszych sercach. On chce, abyś dzisiaj jeszcze wszedł na tą drogę żywota wiecznego i zbawienia. A tą drogą jest Boży Syn, Jezus Chrystus. I w tym dniu waszego święta, pamiątki poświęcenia waszego Kościoła, życzę wam, aby Pan was błogosławił. By sam Boży Syn Jezus Chrystus był tą drogą, prawdą i życiem. By w tym domu Bożym Słowo Boże was pocieszało. Dodawało otuchy, wskazywało na zbawienie, które Bóg darował nam ze swojej łaski. Przez wiarę w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Niech Pan będzie z wami, drodzy. I jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie. Niech Pan sprawi, byście doświadczali codziennie Jego bliskości. Byście mogli żyć na co dzień w waszych domach i rodzinach według Jego woli i według Jego słowa. To jest tak bardzo istotne. Amen.